Wszechopolskie popołudnie.
A w nim krótkie pytanie, co tam panie w ekonomii? Oj, dzieje się, dzieje. Ze mną sporo. W studiu redaktor Piotr Tomczyk. Dzień dobry, Piotrze, już go
dzień
słychać.
Dobry.
Dziś mamy dzień bardzo bogaty, wydarzenia ekonomiczne. Zresztą nie tylko, dlatego, że właśnie rozpoczęły się 31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, prawda?
Tak, zgadza się. I to jest właśnie bardzo dobry symbol, to spotkanie tego, co dzieje się w europejskiej i światowej gospodarce. Bo kiedyś takie spotkania były okazją do uśmiechów, uścisków dłoni, do poklepywania się po plecach. A teraz...
Pokazania się na salonach.
Tak. Brylowania. A teraz w czasach kryzysowych ta atmosfera tych spotkań jest znacznie bardziej napięta, a w najróżniejszych debatach politycy i biznesmeni już nie ukrywają różnicy zdań i różnicy interesów pomiędzy sobą.
No dobrze, no to zapytam wprost, czy o tej różnicy zdań i różnicy interesów faktycznie mówiło się dzisiaj także w Karpaczu?
Mówiło się i to bardzo głośno. Komentatorów chyba najbardziej zaskoczył premier Mateusz Morawiecki, który wezwał do podjęcia ogólnoeuropejskich działań na rzecz złagodzenia skutków kryzysu energetycznego i gospodarczego.
Ta machina, która służy głównie największym, najważniejszym graczom, zacina się wyraźnie. To nie są tylko moje obserwacje. To są także obserwacje wielu mniejszych krajów, między innymi tych, z którymi ostatnio widziałem się w Kopenhadze podczas specjalnego szczytu bałtyckiego poświęconego polityce energetycznej, polityce klimatycznej. A więc mamy pewien strukturalny deficyt, strukturalną niedoskonałość w procesie podejmowania decyzji. Reakcja potrzebna jest szybka, natomiast sposób reagowania jest bardzo powolny.
Ta machina służy głównie największym graczom, na dodatek zacina się, mówił premier. Zdecydowana krytyka, no jednak takich porządków panujących w Unii Europejskiej w tej wypowiedzi, ale Piotrze, czy za tą krytyką idą jakieś działania, które mogłyby poprawić jednak sytuację ekonomiczną, w tym także tą energetyczną całej Europy?
Tak, te słowa o największych graczach mogą mieć podwójne znaczenie, bo po pierwsze Komisja Europejska, co wszyscy widzą, uwzględnia w pierwszym rzędzie interesy największych krajów Unii, czyli Niemiec i Francji, może trochę Włoch, ale po drugie Komisja Europejska broni też systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Co jest niezrozumiałe, prawda?
Tak, a na tym handlu zarabiają największe instytucje finansowe, firmy, które jakoś nie są związane ani z przemysłem, ani z energetyką, ale pasożytują na tych właśnie firmach, które takich uprawnień potrzebują. Wszyscy wiedzą, że ten system szkodzi europejskiemu przemysłowi głównie, a szczególnie energetyce. Ale najwięksi gracze, jak to mówił premier Mateusz Morawiecki, przy poparciu Komisji Europejskiej ciągle mogą robić swoje.
No to czy jest jakaś w ogóle propozycja, czy jest jakieś rozwiązanie, które by proponował premier?
Tak, i tutaj wreszcie mamy takie działania dużego kalibru, dlatego że Polska stara się stworzyć koalicję państw, która poparłaby naszą propozycję zmniejszenia i zamrożenia opłat emisyjnych i tym samym zmniejszenia kosztów energii. Co spowodowało, że Polska wreszcie zaczęła przedstawiać tak zdecydowanie to swoje stanowisko, wytłumaczył to premier Mateusz Morawiecki.
Widzimy to na giełdach cen energii elektrycznej. Widzimy, ile kosztuje megawattogodzina kupowana z energii pochodzącej z gazu. I widzimy też fluktuacje. Przy tak wielkich wahaniach cen nikt nie jest w stanie stworzyć dobrego biznesplanu. Przedsiębiorcy nie są w stanie zaplanować swoich inwestycji, a gospodarstwa domowe są w coraz większej biedzie.
Czy ta opinia, Piotrze, o tej konieczności zmiany systemu ETS jednak opinią skrajną, jak na warunki europejskie?
Niestety, jeśli popatrzymy na stanowisko Niemiec, Holandii czy Francji, to tak właśnie jest. To stanowisko może się wydawać skrajne, natomiast według mnie ocena przedstawiona przez premiera Morawieckiego jest i tak bardzo delikatna.
No to ciekawe. Kto w takim razie ma w Europie takie bardziej zdecydowaną ocenę systemu ETS?
No wśród przywódców pewnie trudno by było kogoś takiego wskazać. Głośno rzeczywiście nikt o tym nie mówi, ale premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że cena za tonę dwutlenku węgla powinna wynosić nie około 90 euro, a 30 euro. Natomiast według mnie, no i pewnie ekonomiści po cichu też tak właśnie uważają, dla dobra europejskiej gospodarki ta cena powinna wynosić dokładnie 0 euro. Bo każda dodatkowa opłata szkodzi europejskiej gospodarce. Obojętnie, czy to jest 30 euro kary, czy 90.
No dobrze, ale jakbyś to mógł uzasadnić, że te opłaty szkodzą Europie, państwom europejskim.
Tak, i tutaj według mnie też sprawa jest czytelna, przynajmniej dla ekonomistów. Bo jeśli Europa boi się braku prądu, braku energii elektrycznej, a jednocześnie nakłada kary czy różne opłaty na elektrownie, to powoduje, że tego prądu będzie w efekcie jeszcze mniej. Brakuje nam, nakładamy kary, no to rezygnujemy z tej produkcji. A unijni komisarze, no niestety uparcie udają, że tego nie rozumieją. Być może chodzi tutaj o tych wielkich graczy, na których wskazywał premier Morawiecki.
To zapytam wprost inaczej. Czego dowodzi taka autodestrukcja Unii Europejskiej? Czy Unia stała się symbolem takiej, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, głupoty ekonomicznej, powiedzmy?
To byłaby raczej błędna kalkulacja niż głupota ekonomiczna, bo wszyscy przywódcy unijni doskonale wiedzą, jakie są efekty ich działań. Unia, można powiedzieć, że brnie siłą rozpędu, tą drogą, na którą weszła jeszcze, kiedy Niemcy zdecydowały się na realizację planu wzmocnienia swojej pozycji przez budowę Nord Stream 2, czyli no, korzystanie z takiej pozycji europejskiego monopolisty, jeśli chodzi o dystrybucję gazu. Dlatego też Niemcy starali się ograniczyć rolę elektrowni atomowych, elektrowni węglowych, żeby wszyscy byli skazani na ten ich gaz. No i ten plan upadł. Ale przez tą błędną kalkulację problemy ma teraz cała Europa.
To teraz trochę o innych problemach, ale cały czas też właśnie pochodzących z Karpacza, bo tam premier, co ciekawe, mówił też o butach.
Zgadza się, to chyba wszystkich zaskoczyło. Premier nie mówił jednak o producentach włoskich butów.
Masz ten cytat?
Tak, natomiast właśnie, już cytuję, ten sam rozmiar buta nie jest dobry dla wszystkich. I w ten sposób premier odniósł się do postulatu, żeby Polska zrezygnowała z własnej waluty i przyjęła euro. Myślę, że ten cytat warto rozpropagować.
Tak,
rzeczywiście.
I zapamiętać, gdybyśmy przyjęli, no to pewnie mielibyśmy inflację. Tak, inflację mielibyśmy na poziomie Litwy, Łotwy czy Estonii, choćby. Na koniec przejdźmy jeszcze do tej dzisiejszej informacji dnia, można powiedzieć, czyli decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Rada podniosła poziom stóp procentowych NBP od 0,25 punktu procentowego. Dla ciebie to jest niespodzianka, czy nie?
Nie. I myślę, że nasi słuchacze, którzy uważnie słuchali naszych audycji miesiąc i dwa miesiące temu, też się tego już domyślali. Wcześniej miałem taką nadzieję, że ani w sierpniu, ani we wrześniu te stopy nie wzrosną. Ale po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny wstępnych danych o inflacji w sierpniu, która dla przypomnienia przekroczyła 16%, te nadzieje no, upadły.
No tak. To może tym razem będzie to już jednak ostatnia podwyżka w tym roku, jak sądzisz?
I tutaj znów trudno o to, żeby mieć pewność, bo wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom inflacji w kolejnych miesiącach. Jeśli znów będziemy mieli kolejny rekord inflacyjny, to RPP zapewne nie zrezygnuje z podwyżek. Natomiast według mnie warto tutaj zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. 11. z rzędu podwyżka stóp procentowych w Polsce. Tym razem, mimo kolejnego rekordu inflacji, było to jedynie 25 setnych punktu procentowego, a nie 50 setnych punktu procentowego. Czyli widać już, że Rada Polityki Pieniężnej chciałaby już zakończyć ten serial podwyżek.
To jeszcze, jeśli pozwolisz na koniec jedno pytanie, kto przypomnijmy jeszcze, kto zyskuje, a kto traci na podwyżce stóp procentowych?
No i tutaj odpowiedź na pewno wszyscy nasi słuchacze znają. Ogólnie ta wysokość stóp procentowych jest ważna. Ona wpływa między innymi na oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych, to co ważne, opłat leasingowych, opłat związanych z korzystaniem z kart kredytowych, a z drugiej strony także na oprocentowanie lokat. Czyli najkrócej mówiąc, kredytobiorcy tracą, posiadacze lokat zyskują.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Był program Co tam, panie, w ekonomii.
Do usłyszenia.
Redaktor Piotr Tomczyk. Dziękuję ci, Piotrze. Dobrego popołudnia.